Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 2 listopada. Czas zajrzeć, co się dzieje po opozycyjnej stronie sceny politycznej. W pierwszej części rozmowy wraz z Aśką Sawicką i Wojtkiem Szackim skupimy się na pakcie senackim. Tu karty wydają się być rozdane, negocjacje się toczą, wiemy mniej więcej kiedy i jakim finałem zakończą się rozmowy. W drugiej części porozmawiamy o tym, jaka jest atmosfera w opozycji, jak wygląda współpraca pomiędzy poszczególnymi partiami i liderami, zadamy sobie pytanie, jak będzie wyglądał finał ustaleń i w jakim kształcie opozycja może pójść do wyborów. Zapraszam na nasłuch. Aśka, jak wyglądają negocjacje Paktu Senackiego?
Pakt Senacki tak generalnie polega na tym, że opozycja dogaduje się, kto będzie reprezentantem w każdym ze 100 okręgów senackich w 2023 roku. Podstawowy scenariusz zakłada, że obecni senatorowie wystartują po raz kolejny, natomiast opozycja chce zdobyć kolejne mandaty, powiększyć te pule z obecnych 52 do ponad 60, a może nawet ponad 70 i te dodatkowe miejsca będą rozdzielane między partie.
Czyli rozumiem, że jest tak, opozycja w tym momencie, w zależności jak liczymy, jeżeli liczymy senatora Porozumienia jako senatora opozycyjnego, ma w tym momencie 52 mandaty. Jeżeli wszyscy ci senatorowie zdecydowaliby się startować, to inne partie opozycyjne nie wystawią przeciwko nim kontrkandydatów.
Tak zakłada pakt senacki.
Więc teoretycznie w grze jest 48 okręgów i to jest kwestia tego, w jaki sposób one zostaną podzielone.
Tak, teoretycznie w grze jest 48 okręgów, przy czym wiadomo, że większość z tych 48 okręgów to są okręgi, w których opozycja nie ma szans, ponieważ PiS zdobędzie samodzielną większość. Przypuszczalnie to jest około 25-30 mandatów, a może trochę więcej. Także gra się toczy w tych negocjacjach opozycyjnych o naście, może do 20 mandatów. I tutaj oczywiście ambicje mają przede wszystkim te mniejsze partie, które obecnie nie mają reprezentacji. No, na pierwszym miejscu jest partia Szymona Hołowni, która w sondażach ma obecnie średnio 11-12% poparcia, a senatora ma tylko jednego. Chciałaby mieć minimum 5, a pewnie bardziej 10 miejsc w Senacie. Z drugiej strony jest mowa o Lewicy, która też nie ma żadnego senatora, ponieważ jej senatorowie przeszli do PPS-u. PPS to jest powstałe w grudniu 2021 roku koło w Sejmie i w Senacie składające się z 3 posłów i 2 senatorów, którzy odeszli z Lewicy i obecnie współpracują z Koalicją Obywatelską, wspierają większość senacką w Senacie i częściowo wspierają też Koalicję Obywatelską w Sejmie. Senatorami z tego koła są wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka i Wojciech Konieczny. Na trzecim miejscu jest PSL, które dysponuje 4 senatorami i też ma ambicje powiększenia tej grupy. No i te negocjacje będą się przede wszystkim toczyć wokół tego, kto ostatecznie będzie reprezentował opozycję w tych kilkunastu okręgach, w których opozycja ma szansę odebrać mandaty PiS-owi. To są przede wszystkim okręgi na ścianie wschodniej i też na ścianie zachodniej, sporo na Dolnym Śląsku na przykład. To są okręgi, w których wynik był bliski, ale przeważył na stronę PiS-u.
Tam jest jeszcze jeden drobny problem, który polega na tym, że nie wiadomo, jak traktować te mandaty, które w tym momencie są zajęte przez senatorów, którzy już nie chcą być senatorami, bo chcą na przykład przejść do Sejmu. No i pytanie, czy traktować te okręgi jako okręgi przynależne do danej partii, czy też te wchodzące do puli okręgów do rozdysponowania między wszystkie partie w ramach tego nowego paktu senackiego?
Tak naprawdę takich okręgów jest co najmniej kilka i to są okręgi platformerskie. Wiem, że jest kilkoro senatorów, którzy po prostu chcą zrezygnować z mandatu albo niektórzy chcą przejść do Sejmu. Na przykład mówi się o Bogdanie Zdrojewskim z Wrocławia, który chciałby przejść do Sejmu. Paweł Arndt z Konina nie zamierza startować. Antoni Mężydło nie będzie startować. To jest senator z Torunia. Mniejsze partie opozycyjne uważają, że te okręgi, które zostaną opuszczone przez obecnych senatorów, powinny wejść do puli, z której będą dysponować miejsca na poszczególne partie. Natomiast Koalicja Obywatelska bardzo będzie dążyć do tego, żeby te 41 okręgów, których obecnie ma senatorów, żeby mogła wystawić reprezentantów jeszcze raz. No i trzeba tutaj dodać, że Koalicja Obywatelska będzie dążyć do realizacji swoich celów za wszelką cenę. To znaczy wszyscy moi rozmówcy ze wszystkich partii opozycyjnych, których pytam o pakt senacki, mówią, że na pewno dojdzie do podpisania paktu senackiego, że to jest coś, co opłaca się wszystkim, że opozycja musi pokazać, że jest zdolna do współpracy, że koniecznie trzeba zostawić Senat w rękach opozycji.
To teraz powiedz, Aśka, proszę, jak spodziewasz się, jak w takim razie te negocjacje się potoczą i jak się zakończą? To znaczy rozumiem, że mamy tak. Z jednej strony wolę i przekonanie u wszystkich negocjatorów, żeby się dogadać, więc teoretycznie nie wstaną od stołu, dopóki jakieś decyzje podejmą. Z drugiej strony masz jednego aktora, który jest dużo większy od pozostałych i teoretycznie ma dużo silniejsze karty. No i teraz pytanie, czy w związku z tym ten większy ustąpi tym mniejszym i w ramach dobrej woli wciągnie ich bardziej do Senatu, czy zagra tą kartą mocniejszego i silniejszego?
Ja myślę, że na pewno zagwarantuje po kilka miejsc biorących mniejszym partiom, ale nie spodziewam się, żeby Polska 2050 mogła dostać 10 okręgów, w których wygra w Senacie, zwłaszcza, że Polska 2050 ma generalnie niewielu rozpoznawalnych polityków na pokładzie, a ma jeszcze do wypełnienia listy do Sejmu. I ci rozpoznawalni politycy Polski 2050 zapewne wystartują prędzej do Sejmu niż do Senatu, a kluczowym wyznacznikiem tych negocjacji będzie to, żeby wystawić osobę, która ma szansę wygrać w danym okręgu, więc to jest raz. Przypuszczam, że ci mniejsi dostaną bliżej 5, może 6 okręgów, czyli Platforma trochę ustąpi, ale będzie bardzo mocno dbała o swoje interesy.
Ja się spodziewam, choć nie śledzę tych rozmów senackich tak uważnie, Kaśka, że pewnie w kilku okręgach dojdzie do konfliktów, być może nawet do złamania paktu senackiego. Nie wiem, wyobrażam sobie na przykład, że jeśli Platforma Donald Tusk będzie bardzo nastawał na to, żeby kandydatem do Senatu z poparciem Koalicji Obywatelskiej był Roman Giertych, to wyobrażam sobie na przykład, że w takim okręgu Lewica albo Polska 2050 wystawiłyby jakiegoś swojego kandydata albo wspólnego, albo swoich kandydatów liczniejszych.
A ja bym, przerwę ci, ja bym się spodziewał, że w ramach takiego paktu nie mogłoby do czegoś takiego dojść, natomiast spodziewałbym się, że można wtedy wystawić na przykład jakiegoś społecznika, który by startował z cichym poparciem tych innych.
No paktów. Może, no w każdym razie, że zasadniczo ten pakt senacki będzie, natomiast, że będzie mniej widoczny w kilku okręgach i że tam do jakiejś bratobójczej walki po stronie opozycyjnej może dojść. Natomiast nie sądzę, żeby to wywróciło wszystkie rozmowy o pakcie senackim z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że wszyscy wiedzą, że jednak to będzie raczej sukces, że trzeba pokazać jakąś wolę współpracy, że to jest dużo łatwiejsze niż rozmowy o wspólnych listach do Sejmu, o których pewnie niedługo pogadamy. A po drugie, że ten Senat stracił w tym momencie na atrakcyjności, że o ile w 2019 roku, gdy PiS szedł po drugą kadencję w Sejmie, a była szansa przejęcia Senatu, no to ten Senat był taką okazją do, po pierwsze, przeprowadzenia dobrej kampanii, do wygrania wyborów, no i do zagwarantowania sobie pewnej puli ważnych stanowisk w państwie. No, marszałek Senatu z rozdzielnika jest kimś istotnym. Senat też ma ileś urzędów do obsadzenia. Jeśli opozycja sądzi, że przejmie władzę, no to automatycznie ta rola Senatu będzie słabsza i mniej atrakcyjna dla polityków, więc traktując to jako sprawę ważną wizerunkowo, ale w pewnym sensie drugorzędną, partie, myślę, jakoś się dogadają.
To jeszcze chciałem, kończąc ten wątek senacki, zapytać was o kwestie personalne. Trochę mówiliście o osobach, które mogą zrezygnować ze startu w tych wyborach, a chciałem się zapytać was o nowe twarze, bo pojawiają się jakieś plotki. Wojtek wspomniał o Romanie Giertychu, takim powracającym kandydatem, aczkolwiek niepotwierdzonym, na senatora byłby też były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Czy coś na ten temat wiadomo?
No tyle mniej więcej wiadomo, ile powiedziałeś. To znaczy, że jest kandydatem przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. Wiedzą, że on chce startować. Może tak to ujmijmy. I po prostu jest niewykluczone, że on będzie startował. Nie wiadomo w którym okręgu i nic więcej na ten temat nie wiadomo. Ponadto też niewiele wiadomo o innych kandydatach, którzy zasilą Senat w przyszłej kadencji, a będą tam nowymi twarzami. To znaczy bardzo chcą zaistnieć w tych rozmowach samorządowcy, ale wydaje mi się, że po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której na etapie negocjacji samorządowcy się mocno rozpychają, chcą mieć wiele miejsca dla siebie, ale de facto nie słyszę o tym, żeby któryś z obecnych prezydentów miast miał startować do Senatu. Jedynym ewentualnym kandydatem jest Jacek Karnowski. Ale tutaj sytuacja jest niepewna. Wiele osób w Koalicji Obywatelskiej nie wierzy w jego start. Tutaj jest też ta kwestia okręgu, no bo oczywistym okręgiem dla Karnowskiego byłby okręg gdański, bo tam jest też Sopot. Natomiast tam reprezentantem jest Bogdan Borusewicz. Nie słyszeliśmy nic na ten temat, ani władze koalicji nie słyszały na temat tego, że Bogdan Borusewicz miałby rezygnować z mandatu. Na pewno nowych ludzi wprowadzi siłą rzeczy Polska 2050, natomiast pewnie gdyby się intensywnie przyglądać, Szymon Hołownia jeździ po kraju i przedstawia tych swoich kandydatów do parlamentu, raczej do Sejmu na przyszłą kadencję, ale to są osoby no po prostu niezwiązane wcześniej z polityką, jacyś lokalni aktywiści, których nazwiska słyszę po raz pierwszy, więc ciężko mi jest je nawet powtórzyć. Więc tutaj się nie szykuje jakiś nagły
desant gwiazd.
Natomiast pytałam też moich rozmówców z Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim, czy to będzie tak, że obecni senatorowie będą chcieli przeskakiwać do Sejmu, bo to co właśnie w tym kontekście, co mówił Wojtek, że Sejm wydaje się dużo bardziej atrakcyjnym miejscem w przyszłej kadencji, jeżeli opozycja przejmie władzę, ale oni to raczej dementowali, mówili, że do Sejmu są niesamowite kolejki i będzie niesamowita bitwa o miejsca w Sejmie, na listach, a miejsce w Senacie jest bezpieczne. Jeżeli ktoś już jest kandydatem, no to wiadomo, jeżeli zdobędzie mandat, no to jest ta konkretna jedna osoba, która zdobędzie ten mandat i po prostu wielu senatorów zamierza mandaty przedłużać.
To jeszcze jedno pytanie takie łącznikowe z następnym tematem, czyli z przygotowaniami do rozmów na temat startu w wyborach do Sejmu. Chciałem się zapytać o szyld. To znaczy, jakby mógł wyglądać ten pakt senacki z perspektywy takiego marketingu politycznego czy marki? To znaczy, czy mówimy tutaj o tym, że każdy idzie pod swoimi flagami partyjnymi? Czy jest jakaś wspólna lista, która, nie wiem, jakoś inaczej by się nazywała? Na przykład ciekaw jestem, jak to się ma przykładowo do senatorów niezależnych. Czyli czy Krzysztof Kwiatkowski będzie startował jako senator niezależny, czy będzie startował jako przedstawiciel, nie wiem, jakiegoś komitetu Zjednoczonej Opozycji? Znaczy o tym, czy o tym też się rozmawia?
Tak, jak najbardziej się o tym rozmawia i tutaj Lewica proponuje, żeby wszyscy senatorowie opozycyjni startowali pod jednym szyldem i w takiej sytuacji również Krzysztof Kwiatkowski by startował pod tym samym szyldem. Również wielu senatorów Koalicji Obywatelskiej to popiera. Uważa, że to by było bardziej spójne, łatwiej by było prowadzić kampanię pod jednym szyldem. Natomiast tutaj z kolei liderzy Platformy, nie to, że się sprzeciwiają, natomiast zwracają uwagę na to, że kodeks wyborczy nie mówi jasno o tym, czy w wyborach parlamentarnych jedna partia może zbudować dwie różne koalicje. I tutaj podkreśla, że jeżeli mniejsze partie opozycyjne chcą startować pod jednym szyldem do Senatu, to niech również dogadają się i startują pod jednym szyldem, z Platformą oczywiście, z Koalicją Obywatelską, do Sejmu. I to jest taki argument liderów Platformy za tym, żeby zachęcić mniejszych do tworzenia jednej listy do Sejmu. Ja przypuszczam, że nie będzie ostatecznie ani jednej listy do Sejmu, ale też jednego komitetu do Senatu.
Chciałem się zapytać, czy i jak te rozmowy senackie rzutują na rozmowy szerzej o współpracy opozycyjnej? Jak oceniacie atmosferę wokół opozycji? Czy uważacie, że jest miło, czy jest nieprzyjemnie?
Ja myślę, że te rozmowy senackie nie mają takiego decydującego wpływu przede wszystkim na to, czy będzie jedna lista do Sejmu. To znaczy, większość polityków opozycyjnych jest przekonanych, że co do Senatu się dogadają, a co do Sejmu się nie dogadają. Natomiast w ostatnim czasie politycy mniejszych partii zorientowali się, że Platforma zaczyna się czuć coraz silniejsza i coraz bardziej się rozpycha w tych rozmowach senackich, że właśnie wyrazem tego jest między innymi to, że nawet jeżeli jej senatorowie zrezygnują ze startu, to ona zamierza wystawiać własnych kandydatów w tych swoich 41 okręgach. No i ta atmosfera jest obecnie nie najlepsza. Natomiast z drugiej strony mam takie poczucie, że politycy opozycyjni wiedzą, że wyborcy nie chcą, żeby oni się kłócili. Więc ta atmosfera jest nie najlepsza, ale wyczuwane to jest raczej podskórnie niż w jakichś takich spektakularnych, wzajemnych atakach. To znaczy takie wzajemne podgryzanie się słychać, widać czasem na Twitterze, jakiś polityk Platformy wyśmieje posła Hołowni. Czasem Hołownia odgryzie się Tuskowi w tych swoich występach na Facebooku. Tusk podgryza Hołownię i Kosiniaka-Kamysza na tych swoich spotkaniach z wyborcami podczas objazdu po Polsce. Natomiast jak jest ważny temat, na przykład kwestia odrzucenia Lex Czarnek 2.0, to oni wychodzą razem na konferencje i wyglądają na dogadanych, pogodzonych i generalnie współpracujących. Ale obecnie na pewno nie jest tak, że kwitnie między nimi miłość i atmosfera jest super.
Ja obserwuję mniej więcej to samo, tylko moje wnioski są troszkę być może dalej idące i to też może być moje bardzo subiektywne poczucie, ale wydaje mi się, że ta atmosfera po stronie opozycji jest jeszcze gorsza niż ją przedstawiła Aśka. I że tam się dzieje jednak raczej marnie między zarówno liderami, jak i powiedzmy fanami w mediach społecznościowych, którzy też tworzą jakąś tę atmosferę po stronie opozycyjnej. I to jest taka suma drobnych wydarzeń, które składają się moim zdaniem na coś więcej niż tylko właśnie sumę drobnych wydarzeń. No na przykład Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy, idzie do TVN-u i mówi tam o PSL-u pogardliwie per partia, która z trudem weszła ostatnio do parlamentu. Wydaje mi się, że po stronie opozycyjnej istnieje bardzo silne przekonanie, że Platforma nie jest partnerem godnym zaufania. Myślę, że to są duże obawy zarówno w środowisku Szymona Hołowni, pewnie trochę mniej w PSL-u i w Lewicy, ale też i że liderzy tych partii, że posłowie tych partii z niepokojem popatrują na to, co robi Donald Tusk. Z kolei Donald Tusk, ja to pierwszy raz zaobserwowałem z taką mocą na kampusie, gdy Donald Tusk komentował to, co mówił chwilę wcześniej Szymon Hołownia w sprawie między innymi aborcji, w sprawie tego, jak ma wyglądać przyszły rząd według Tuska. I ja sądzę, że Donald Tusk dąży do tego, żeby Platforma była hegemonem. To jest jeden z dwóch jego dużych celów na te wybory, takich strategicznych. Raz pokonać PiS, dwa zhołdować mniejsze partie. O ile w tym pierwszym celu prawdopodobnie Hołownia, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz i inni politycy opozycyjni są zgodni z Tuskiem, no o ile w tej drugiej sprawie się nie zgadzają. I te dwie sprawy wyznaczają taki horyzont, czy też punkt dojścia w tych wyborach. I dlatego uważam, że nie będzie jakiegoś trwałego pokoju po stronie opozycyjnej, a to, że w Sejmie występują przeciwko Lex Czarnek, no trudno, żeby występowali w inny sposób.
No dobrze, ale to ja może przedstawię alternatywne spojrzenie na to. Słysząc i gdzieś tam zgadzając się z tym, co mówicie, to czy nie jest tak przypadkiem, że poważni politycy muszą zdawać sobie sprawę, że w sytuacji, w której jest rywalizacja pośród partii opozycyjnych, a ona jest i musi być, bo z kwestia po prostu wyborów i ewentualnego podziału władzą. Musi być tak, że te różne podmioty próbują się od siebie odróżnić, próbują pokazać, że mają lepsze pomysły, próbują pokazać, że mają ostrzejszy język i że są w stanie ograć siebie nawzajem. W sensie, czy nie jest tak, że ta taka potrzeba i nadzieja zjednoczenia opozycji w obliczu zagrożenia ze strony PiS-u i trzeciej potencjalnej kadencji PiS-u jest naiwnością. I z jednej strony w mediach społecznościowych można czytać różnych mniej czy bardziej zaangażowanych fanów, różne zgrupowania przejętych, płaczących nad tym internautów, ale że ci politycy w swoich gabinetach mają pełną świadomość tego, że to tak musi wyglądać i aż do momentu, w którym usiądą do realnych rozmów na temat tego, jak będą startować, to muszą się podgryzać, ogrywać, pokazywać, że są lepsi, mądrzejsi, żeby maksymalizować swoje poparcie i żeby maksymalizować swoją szansę na zdobycie jak największej liczby mandatów w przyszłym Sejmie. Chodzi mi o to, czy my niekiedy nie przesadzamy i nie szukamy problemów tam, gdzie tak naprawdę ich nie ma, bo to jest po prostu wpisane dosyć naturalnie w życie polityczne, że partie opozycyjne, które konkurują o ten sam elektorat, muszą się różnić i muszą konkurować.
Nie jest tak, że istnieje zjednoczona opozycja, więc nie ma też czegoś takiego jak interes, czy też racja stanu zjednoczonej opozycji, więc Donald Tusk reprezentuje rację stanu Platformy i może Koalicji Obywatelskiej, a Szymon Hołownia reprezentuje rację stanu Polski 2050 i nie są to racje tożsame.
To może inaczej w takim razie, bo też coś, nad czym ja się zastanawiam. Mam wrażenie, że szeroko pojęty komentariat bardzo przeżywa te niesnaski i tą złą atmosferę, uważając, że to szkodzi opozycji. Wiemy, bo to wynika z różnych badań, ale też z obserwacji, że elektorat opozycyjny szuka współpracy, szuka i chce widzieć wśród swoich przedstawicieli albo przyszłych przedstawicieli jakąś harmonię. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że różnienie się na przykład niesnaski między Platformą a Hołownią koniec końców mogą pomóc i jednej, i drugiej partii, bo mogą ukształtować jakiś elektorat, mogą przygotować obie te partie do przedstawienia innej oferty politycznej wyborcom w momencie, kiedy dojdzie do kampanii wyborczej.
No i to jest to, co od samego początku tej dyskusji o wspólnych listach mówi Hołownia i tłumaczy Hołownia. No ale masz rację, że jest bardzo silna w liberalnych mediach narracja wzywająca opozycję do współpracy i oni trochę po prostu wspierają Platformę w jej strategii, ale przedstawiają tak naprawdę też jakoś tam rozsądne argumenty, to znaczy wcześniej to był argument o tym, że trzeba pokonać PiS, więc wszystkie ręce na pokład. Teraz przedstawiają argument, że wygrana nie wystarczy, tylko trzeba mieć te 276 mandatów, a najlepiej 307, to znaczy to jest jedna, to jest większość przełamująca weto prezydenckie, a druga to jest większość konstytucyjna, więc ci mniejsi awanturnicy też często i w Platformie, i w liberalnych mediach widzimy taką narrację, że Hołownia jest tym takim awanturnikiem. Też o tym mówiła Barbara Nowacka w niedawnym swoim wystąpieniu na Kongresie Inicjatywy Polskiej, że to są właśnie ci awanturniczy mężczyźni, którym ego nie pozwala zgadzać się na oczywiste wspólne dobro, którym byłaby wspólna lista.
Tak, a tam nie padły żadne nazwiska, ale było jasne dla wszystkich, którzy tam byli, że ona mówi o Polsce 2050.
No dobrze, a jeżeli tak rozmawiamy o awanturniczych mężczyznach, to jeszcze chciałem was zapytać o relacje w samej Platformie, bo to jest kolejny taki temat, który też pojawia się i znika i z jednej strony mam wrażenie, że duża część wyborców i sympatyków Platformy oburza się na jakiekolwiek próby opisania tego łagodnego moim zdaniem, ale jednak konfliktu pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem. Z drugiej strony ja mam poczucie, że to napięcie tam jest i ono jest dosyć naturalne i chciałem was zapytać właśnie, jak wy to oceniacie, na ile to jest coś, co jest niebezpieczne i przekłada się na jakąś słabość Platformy Obywatelskiej, a na ile to jest po prostu dosyć naturalna kolej rzeczy, że dwóch silnych polityków kłóci się wewnątrz jednej partii.
Ja mam po pierwsze tak, że to jest dosyć naturalne i wynika z ambicji, z charakterów, z pozycji politycznej. I o ile to nie jest jakaś taka gigantyczna, otwarta wojna, to raczej to działa na korzyść, pomaga utrzymać zainteresowanie mediów, pomaga utrzymać mobilizację tych środowisk wokół obu polityków. Jednocześnie mam poczucie, że tak naprawdę ten konflikt, no oprócz tego, że napięcia oczywiście istnieją, to teraz no nie jesteśmy w najgorętszej jego fazie. To znaczy w jakimś sensie Rafał Trzaskowski podporządkował się Donaldowi Tuskowi i stracił pole manewru. To znaczy on nie jest teraz człowiekiem, który decyduje o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie w polskiej polityce. Był ten czas późnej wiosny i lata tego roku, kiedy słyszeliśmy o jego rozmowach z Szymonem Hołownią, a być może też z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o tym, czy nie stworzyć jakiejś wspólnej inicjatywy i ruszyć na wybory następne parlamentarne przeciwko Platformie. Natomiast to nie wyszło, to nie wypaliło. Trzaskowski zrobił krok wstecz i teraz jego przyszłość polityczna w dużej mierze zależy od Donalda Tuska i on wydaje się, że to przynajmniej częściowo zaakceptował.
Ja mam podobnie z tym, że nie uważam, że to jest stan, który musi się utrzymać na wieki wieków. Amen. To się może zmienić wiosną na przykład, gdy będziemy już bliżej początku kampanii, gdy będziemy znali sondaże, gdy będziemy wiedzieli, czy Donald Tusk rozbił ten szklany sufit nad swoją głową, czy wyprzedził PiS, bo jeśli tak, to oczywiście te wszystkie argumenty, które wspomniałaś, się utrzymają i to nawet ze zwiększoną mocą. Natomiast jeśli PiS się jakoś odbije, jeśli Koalicja Obywatelska będzie wciąż miała te 26-27%, to zakładam, że mogą się pojawić liczne głosy wśród komentatorów, polityków, anonimowych polityków w różnych mediach, że na przykład Rafał Trzaskowski byłby skuteczniejszym liderem, że być może to on powinien być kandydatem na premiera i to mogłoby nakręcić ten konflikt ponownie, bo zgadzam się, że on w tym momencie jest w takiej fazie uśpionej. Jak rozumiem teraz, Rafał Trzaskowski po prostu uznał przywództwo Donalda Tuska, ale gdyby wydarzyło się to, o czym mówiłem, to się mogłoby znowu odezwać, plus zobaczymy, jak będą kształtowane listy wyborcze i co Donald Tusk, który ma ten najważniejszy partyjny długopis, co zrobi z ludźmi z otoczenia Rafała Trzaskowskiego. Sławomir Nitras będzie jednym z takich papierków lakmusowych, ale pewnie jeszcze paru innych posłów, których pamiętamy z Olsztyna, z kampusu. Też ich losy będą wiele mówiły o tej politycznej przyjaźni.
Dobrze, bo zmierzając do puenty, myślę sobie tak, bardzo często rozmawiamy w tym podcaście o konfliktach w obozie władzy i przykładamy do nich dużą wagę, to znaczy mamy poczucie, ja mam poczucie, ale chyba nie tylko ja, że te konflikty w Zjednoczonej Prawicy przekładają się na morale, na jakość rządzenia, na
zdolność do rządzenia w ogóle.
A wręcz na zdolność do rządzenia. Dzisiaj rozmawiamy o atmosferze na opozycji, o konfliktach, które jakby są na tym etapie, powiedzmy, że podskórne, ale nie wydaje mi się, żeby przekładały się jakoś znacząco na funkcjonowanie tej opozycji. I wydaje mi się, że to jest dosyć naturalne. To znaczy, ta część sceny politycznej, która ma nadzieję iść po władzę, siłą rzeczy jest w stanie zapanować nad konfliktami i szukać jakichś kompromisów i rozwiązań, które pozwalają tą władzę zdobyć. Ta część sceny politycznej, która widzi przed sobą koniec swojej hegemonii, zaczyna się coraz bardziej kłócić i te konflikty same się napędzają. Teraz, to co was chciałem zapytać, to czy przewidujecie, albo inaczej, jakie są wydarzenia, jakie są obszary, pola sporów, które mogłyby trochę zmienić ten obraz rzeczywistości? To znaczy, po tej stronie opozycyjnej, co by mogło się wydarzyć, co by spowodowało, że te konflikty jednak by nabrały innego znaczenia i przełożyły się na realne problemy z perspektywy nadchodzącej kampanii wyborczej. Rozumiem jeden taki wątek, który Wojtek poruszył, no to jest gorsza sytuacja sondażowa niż teraz, albo wręcz może po prostu zatrzymanie się trendu, tak? Znaczy na tym etapie wydaje się, że PiS słabnie, powoli, ale słabnie. Opozycja rośnie, bardzo powoli, ale rośnie, więc jest takie poczucie, że idziemy po władzę. Jeżeli to by się zatrzymało, jeżeli nastąpiłaby jakaś cofka, powiedzmy ciepła zima, lepsza wiosna i jakieś wydarzenia
i KPO,
no to możemy sobie wyobrazić, że rzeczywiście tutaj ten konflikt się nakręca. Jakie są inne wydarzenia, inne hipotetyczne obszary sporu, które mogłyby doprowadzić do tego, że ta opozycja zaczęłaby się ze sobą kłócić, że się tak wyrażę, na poważnie?
No, w tym momencie największym atutem opozycji i najważniejszym zasobem opozycji tak naprawdę jest nadzieja. Nadzieja na to, że to jest ostatnia kadencja PiS-u władzy, nadzieja, że uda się wreszcie przejąć te rządy. Nadzieja w ogóle pozbawiona jakiegoś realnego oparcia jest głupotą, ale tutaj akurat opozycja nie jest głupia. Ta nadzieja opiera się na jakichś namacalnych fundamentach. PiS ewidentnie słabnie. Z tej nadziei rodzi się wola walki, wiara w sukces. Polityków opozycji nakręcają zapewne bardzo różne motywacje od chęci naprawy państwa po 8 latach rządów PiS-u, poprzez rozliczenie tegoż PiS-u, czy też zwykłą zemstę, wreszcie po jakieś takie zupełnie już przyziemne motywacje, żeby zatrudnić jak najwięcej pociotków w różnych spółkach Skarbu Państwa i innych miejscach. I to jest ten atut opozycji, że są ludzie, którzy wierzą w zwycięstwo, że są wyborcy, którzy w to wierzą. Natomiast opozycja jest słabsza na wielu innych polach, to znaczy właśnie organizacyjnym, programowym, takim techniczno-organizacyjnym przed wyborami. I przed nimi jest jeszcze bardzo dużo rozmów w tej sprawie, negocjacji, trudnych targów, ustalania strategii. Nawet jeśli nie powstanie wspólna lista, to być może powstaną jakieś bloki mniejsze, grupujące ugrupowania opozycyjne. Dajmy na to, Szymon Hołownia się jakoś dogada z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, podział miejsc wyborczych, ustalenia programowe, kto będzie twarzą i do jakiego stopnia, kto wyłoży pieniądze na kampanię. Z jednej strony, tak długo jak jest ta nadzieja końcowego sukcesu, to te różne trudności są do pokonania. Jeśli tej nadziei i tej wiary zacznie brakować, to i te rozmowy będą znacznie trudniejsze. Wreszcie, jeśli powstaną takie dwa, powiedzmy, bloki opozycyjne, albo trzy, bo jeszcze lewicowy, wyobrażam sobie, że taka kampania musiałaby też mieć jakichś koordynatorów, żeby to nie była jakaś taka wolna amerykanka, żeby każdy z tych bloków miał jakąś spójną strategię względem PiS-u i względem pozostałych. Jakiś pakt o nieagresji musi zostać zawarty. To jest mnóstwo technicznych i politycznych szczegółów do dogrania. I tutaj widzę pole do sporów, ale również w momencie, gdy jednak PiS będzie dalej słabł, to i te spory będą pewnie cichsze.
Ja sobie wyobrażam trochę to, co mówi Wojtek, ale jedyny moment, kiedy opozycja może się tak na dobre zacząć kłócić, to jest moment, w którym Platforma przestaje mieć silną pozycję lidera i Hołownia zaczyna mieć nadzieję na to, że to on będzie liderem, albo że liderów powinno być dwóch, że nie jest dla wszystkich oczywiste, że to tylko i wyłącznie Donald Tusk jest tutaj oczywistym kandydatem na premiera, tylko zmieniają się sondaże, spada różnica między tymi dwoma partiami i nie jest oczywiste, kto rozdaje karty. Jest dla mnie jasne, że w kampanii, że te partie będą się kłócić. Oni przecież rywalizują o podobny elektorat, mają różne poglądy na różne sprawy i napięcia i konflikty po prostu na 100% będą. Czeka nas kampania, to będzie ostra kampania. Oczywiście opozycja będzie walczyć z PiS-em, ale opozycja będzie walczyć między sobą. Natomiast przypuszczam, że oni jednak w dużej mierze będą się starali też pokazać to, co wspólne. To znaczy będą chcieli przekonać Polaków, że warto iść na wybory, bo oni będą potem dalej razem rządzić i że są w stanie się dogadać i że są w stanie przejąć skutecznie władzę po PiS-ie.
Jeszcze półtora zdania uzupełnienia, bo może być jeszcze inny scenariusz konfliktu po stronie opozycyjnej, scenariusz bardzo korzystny z punktu widzenia Donalda Tuska, czyli że Platforma, Koalicja Obywatelska na wiosnę będzie przed PiS-em w sondażach i nagle obudzimy się w zupełnie innej logice politycznej. Jeśli Platforma będzie miała widoki na 35-36% głosów, jeśli będzie tych kilka punktów procentowych przed PiS-em, to wyobrażam sobie, że na przykład będzie chciała bardzo osłabić którąś z partii opozycyjnych, albo skręcając w lewo, żeby udusić lewicę, albo bardziej przesuwając się do centrum, żeby zaszkodzić PSL-owi i Polsce 2050. No i wtedy Tusk będzie grał, no kto wie, czy nie o samodzielną większość w przyszłym Sejmie, albo o to, żeby mieć tylko jednego partnera koalicyjnego. I to znowu będzie nowa opowieść.
Ja mam wrażenie, że ewentualne nieporozumienia po tej stronie opozycyjnej, nawet sytuacja, o której mówi Aśka, czyli walka o przywództwo na opozycji pomiędzy Hołownią a Tuskiem, to są rzeczy, które będą mobilizowały elektorat opozycyjny. Uważam, że niezależnie od tego, w jakim składzie opozycja pójdzie do wyborów, to koniec końców to, co się przełoży na sukces albo słabość, co jest gdzieś tam truizmem, ale myślę wartym podkreślenia, to jest skala mobilizacji. Teraz żywa, realna konkurencja pomiędzy podmiotami opozycyjnymi będzie się przekładała na mobilizację elektoratów poszczególnych i może wręcz spowodować, że będzie maksymalizowała szanse wyborcze szeroko pojętej opozycji. Nawet trzy listy, gdzie jest Lewica, która bardzo intensywnie walczy o program lewicowy, Platforma, która ściga się powiedzmy z Hołownią i z PSL-em o przywództwo, może się przełożyć na to, że po prostu więcej ludzi wyjdzie głosować, bo będą widzieli jakąś ofertę. Zastanawiam się natomiast i wydaje mi się, że tu jest pewne niebezpieczeństwo i to jest to, o czym ta opozycja powinna myśleć, to jest jaki konflikt albo jakie pola sporów mogłyby doprowadzić do demobilizacji. Co mogłoby spowodować, że wyborcy opozycyjni do tych wyborów by nie poszli. I tak naprawdę na to pytanie szukam odpowiedzi, choć nie wiem, czy taka odpowiedź jest i czy jesteśmy w stanie uzyskać tu i teraz. Natomiast myślę sobie, że jedną z takich rzeczy to jest podejście i nastawienie i reakcja na ewentualne problemy na przykład sejmowe PiS-u i tu trochę to się ujawniło i ujawnia się w kontekście Szymona Hołowni czy ludzi Szymona Hołowni, którzy rozmawiają o tym, żeby może z PiS-owcami, z jakimiś niezadowolonymi, bezimiennymi posłami PiS-u, o których co i rusz mniej więcej raz w tygodniu wspomina Michał Kobosko w jakimś wywiadzie, można rozmawiać o tym, żeby doprowadzić do upadku rządu. Moment, w którym upada rząd, robi się totalny bałagan na tej opozycji. I trochę moim zdaniem tu jesteśmy w innej rzeczywistości i trochę ciężko mi jest sobie wyobrazić, jak wtedy ta opozycja zaczyna się dogadywać czy nie dogadywać, bo się robi jedno wielkie zamieszanie. Jest kwestia podejścia na przykład do tematów europejskich. Jest kwestia podejścia do tego KPO. Czy opozycja jest w stanie jednym głosem ustalić, jak reaguje na sytuację, w której na przykład rząd Mateusza Morawieckiego kładzie na stole ustawy sądowe spełniające kamienie milowe i otwiera możliwość dogadania się z Komisją Europejską. Część PiS-u i Zbigniew Ziobro mówi, że nie zagłosuje i decyzja zaczyna spoczywać na opozycji. I teraz, czy opozycja jest w stanie się dogadać? Czy jest tak, że część opozycji mówi, nie zagłosujemy, nie pomożemy PiS-owi w tej sytuacji? Inna część mówi, fundusze są ważne dla Polski. Ta pierwsza część zaczyna mówić, aha, to jest przyszły koalicjant PiS-u, nie możecie na niej głosować. I się zaczyna taka karuzela oskarżeń i totalny bałagan. I wydaje mi się, że to się sprowadza tak naprawdę do jednego. To znaczy potencjał demobilizacyjny po stronie opozycji nie jest w tym momencie, w którym opozycja zacznie siebie nawzajem oskarżać o to, że chce współpracować z PiS-em.
Być może, natomiast ja wyobrażam sobie, że w przypadku tego KPO, jeżeli rzeczywiście PiS dogadałby się z Komisją Europejską, to powstanie z tego powodu bałagan. Przypuszczam, że Platforma sobie nie pozwoli na głosowanie przeciwko, raczej się wstrzyma od głosu, ktoś tam mógłby zagłosować za. Rzeczywiście byłyby pewne oskarżenia, natomiast nie sądzę, żeby to wpłynęło, jeżeli to się miałoby wydarzyć w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy, na to, że frekwencja w październiku 2023 roku spadnie o kilka punktów procentowych. Jeżeli chodzi o wcześniejsze wybory, czyli o to konstruktywne wotum nieufności, które proponuje Polska 2050, no tutaj przywództwo na opozycji ma Koalicja Obywatelska. Tutaj się nic nie wydarzy, jeżeli Donald Tusk nie podejmie decyzji i jeżeli nie będzie wiedział dokładnie, co będzie później. No to nie jest tak, że Polska 2050 nagle obali rząd. I w większości tych tematów wydaje mi się, że póki jest jasne, kto jest przywódcą opozycji, nawet jeżeli powstaną jakieś konflikty, wzajemne oskarżenia, to nie spowoduje wojny, która zaważy na tym, czy opozycja przejmie władzę, czy nie przejmie władzy.
Dobra, to ja postawię tezę i poproszę ciebie, Wojtek, o ostatnie słowo. Moja teza jest taka. Każdy konflikt po stronie opozycyjnej, który jest konfliktem programowym, jest konfliktem wewnątrz tej opozycji, tak naprawdę tej opozycji nie szkodzi, bo poszerza ofertę dostępną dla wyborców opozycyjnych. Konflikty, które szkodzą, to są konflikty, w które się wchodzi wokół tego, jak się reaguje, jak się odnosi do PiS-u. Znaczy w sytuacji, w której wszyscy razem wiemy, że jesteśmy przeciwko PiS-owi, ale różnimy się w tym, co zrobić po, to są konflikty, które są naturalne, wpisane w logikę życia politycznego i one koniec końców, nawet jeżeli nie koniecznie jakoś bardzo pomagają, to nie szkodzą tej opozycji. Te konflikty, które potencjalnie są niebezpieczne, to jest wyłamanie się z tej logiki polaryzacyjnej i próba jakiegoś obejścia tego podziału, który został zarysowany na polskiej scenie politycznej.
Na pierwszy rzut ucha to, co mówisz, wydaje się rozsądne, ale pewnie wymaga to jakichś głębszych przemyśleń niż końcówka rozmowy na trochę inny temat. Rzeczywiście historia zdawałaby się przyznawać ci rację, historia tej kadencji przynajmniej, bo największy zgrzyt po stronie opozycyjnej, ciągnący się tygodniami, który pozostawił zresztą liczne blizny na długo, to była ta historia z ratyfikacją decyzji o zasobach własnych, gdy Lewica poszła rozmawiać z rządem, a Platforma była zdecydowanie przeciwna, łudząc się po trosze, że uda się doprowadzić do upadku rządu już wtedy, ponieważ Zbigniew Ziobro, przypomnijmy, mówił, że i zresztą tak zrobił, że zagłosuje przeciwko ratyfikacji. Ostatecznie rządowi nic się z tego powodu nie stało, a opozycja wyszła koszmarnie podzielona i w koszmarnym bałaganie. Ale wydaje mi się, że opozycja wyciągnęła z tego jakieś wnioski i że do takiej prostej powtórki z rozrywki nie dojdzie. Ale zobaczymy i pewnie będziemy mieli okazję rozmawiać o KPO i również o opozycji.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.